Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, ale również spotkanie już za niespełna pół godziny z Aleksandrą Kłapuł-Wiśniewską.
A tę część programu rozpoczniemy od spotkania poniekąd jubileuszowego, ponieważ już jutro w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 20 odbędzie się koncert jubileuszowy poświęcony właśnie jubileuszom dwóch artystów. Pierwszy z nich to dyrygent 70-lecia urodzin, a drugi kompozytor 80-lecia urodzin.
Chociaż powiedzmy, że ten pierwszy również jest i kompozytorem.
Tak, no ale to jakaś pomniejsza, powiedzmy, działalność niż dyrygencka. Mówię dziś o profesorze, maestro Wojciechu Michniewskim, z którym rozmawialiśmy i teraz ta rozmowa.
Pan w swoim życiu skupia co najmniej dwa nurty, którymi pan podąża, to znaczy swoja własna kariera dyrygencka i pedagogika. I chciałabym może o tych dwóch drogach porozmawiać. Ta droga druga, pedagogiczna, myślę, że z wiekiem jest coraz bardziej istotna dla pana, bo jak tutaj sobie siedziałam i słuchałam prób, to jest pan szalenie skrupulatny i niczego nie przepuści tym młodym ludziom.
Bo takie nieprzepuszczanie to jest podstawowa cecha poważnego traktowania. Ja mówię zawsze muzykom młodym, że jakby źle grali, to bym w ogóle się nie trudził i nimi nie zajmował. I że w ogóle robienie czegoś dobrze to jest wielkie niebezpieczeństwo, trzeba się bardzo zastanowić, ponieważ na ogół wszyscy patrzą tak, jakoś tak próbują ułożyć sobie sprawy życiowe, żeby się znaleźć gdzieś w jakimś takim bezpiecznym środku, bo jak ktoś zaczyna coś robić bardzo dobrze, to zaraz się znajdzie ktoś, kto będzie chciał, żeby on to zrobił jeszcze lepiej, bo może. Jak może, to dlaczego go nie próbować stymulować, żeby zrobił coś lepiej? Ja mówię, gracie dobrze, to będę was męczył. Gdybyście grali źle, to bym sobie dał spokój, postawił na was krzyżyk i zagralibyście tak, jak możecie i nie martwilibyśmy się o nic więcej. I ja myślę, że po pierwsze z tymi dwoma nurtami własnej kariery i pedagogiki, to po pierwsze, o własną karierę ja zawsze po prostu żałośnie źle dbałem, bo nie umiem, a nie potrafiłem znaleźć rozsądnego i potężnego agenta, który by to za mnie zrobił, bo też mam organiczną niechęć do utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z ludźmi nieciekawymi, z ludźmi, z którymi mnie naprawdę nie może coś połączyć, coś istotnego. I do takich kontaktów formalnych absolutnie nie mam głowy. Jak rozmawiam z kimś takim, to nie potrafię znaleźć czegokolwiek, co bym mu miał powiedzieć i to na pewno jest wyczuwalne. Także bardzo często takie kontakty się gdzieś szybko urywały. Natomiast ta pedagogika pojawiła się w sposób taki dosyć naturalny, dlatego że w jakimś momencie bagaż doświadczeń zaczyna mobilizować jakoś do tego, że chce się człowiek tym z kimś podzielić. I to nie jest tak, że jestem jakimś pasjonatem uczenia, ale jeżeli pojawia się gdzieś koło mnie ktoś, kto ma otwartą głowę, kto jest uzdolniony i komu to, co mu mogę powiedzieć albo pokazać, albo myśli, które mogę w jego głowie zaszczepić, jakoś pomagają i powodują, że ja widzę, że on zaczyna jakoś tak inaczej patrzeć na świat, inaczej patrzeć na to, co robi, to mi się wydaje bardzo wartościowe, więc dlatego bardzo chętnie to robię. No ale poza tym, jak też mawia moja żona, to jest takie wampirzenie trochę na młodych ludziach, prawda? Bo my z nich zsiemy też. Znaczy, ja jestem z całą pewnością bardzo młodym człowiekiem wewnętrznie, tylko to jest taka młodość inna, młodość taka 19, 20, 25-letnia, to jest taka młodość szalona. Natomiast piękna jest, ja uważam, taka młodość, w której zachowuje się energię i wkłada się ją również z takim młodzieńczym entuzjazmem, ale w takie rzeczy, które wydają się rzeczywiście ważne i warte tego, żeby tę energię w nich lokować. I wtedy to jest ta taka właśnie młodość dojrzała. No ja myślę, że taką młodością dojrzałą ja sobie żyję. Nie wiem, no byłem w tym roku na przykład na nartach na Chopoku i akurat na tym Chopoku to nawet czarne trasy nie są bardzo trudne, ale na pewno bym już w tej chwili nie jeździł ekstremalnie na nartach z jakichś takich dziwnych, szalonych zjazdów, ale i stoków o ogromnym nachyleniu albo takich, które wymagają jakichś dziwnych skoków i ewolucji, ale radosne jeżdżenie po czerwonych i średnio trudnych czarnych stokach to jest właśnie ta radość taka już, w której lokujemy swoją energię i swój entuzjazm w rzeczach, o których wiemy, że są jakieś takie jednak ważne. To jest bardzo piękna młodość, taka młodość 70-letnia.
Ta młodość, ta wieczna chęć poznawania jest w artyście chyba najważniejsza, prawda? Bo kiedy już przychodzi pewien wiek i pewne doświadczenie, no to znamy już prawie wszystkie utwory, które napisano. Jesteśmy na bieżąco również ze współczesną muzyką. Pan tę muzykę współczesną też hołubi w swoim życiu. No to co by tu jeszcze zrobić, prawda? Tysiąc razy zadyrygować jakimś utworem. A jednak jest ta radość odkrywania i poznawania.
Jurek Maksymiuk ładnie o tym mówił w jednym ze swoich szalonych przemówień. Właśnie mówił, że kiedyś ja dyrygowałem 200 symfonii, teraz mam tylko 12 i to są te, co wiem, że one są mi niezbędne do życia, że to jest to, w czym chcę lokować swoje emocje, swój entuzjazm. Coś takiego jest na pewno. Ja myślę, że to, co zawsze zostaje takim polem, w którym odkrywanie czegoś nowego jest no, jakąś rzeczą nieodzowną i bardzo piękną, to jest nowa muzyka, utwory pisane teraz na świeżo. To zawsze jest przygoda, zawsze w nich pojawia się coś takiego, co jest rzeczą, z którą się jeszcze być może nie zetknęliśmy, albo można w nich odnaleźć jakieś nowe spojrzenie na różne rzeczy, o których wydaje nam się, że już wszystko wiemy. Także to jest też taka recepta na świeżość, którą każdemu muzykowi aplikuję i będę zachęcał każdego muzyka do kontaktu właśnie z nową muzyką, bez względu na wiek tego muzyka i bez względu na to, czy on to bardzo lubi, czy mniej lubi, to zawsze podziała odświeżająco. Inna jest rzecz oczywiście, że no wśród tej muzyki nowej są utwory, przeważają utwory może niekoniecznie wybitne. I to też jest naturalne. Akurat tu mamy szczęście, że profesor Bargielski jest kompozytorem, który pisze tak wspaniałą swoją wewnętrzną, świetlistą muzykę i taką zorganizowaną nie w sposób starający się za wszelką cenę wymyślić coś nowego albo za wszelką cenę epatować czymkolwiek, tylko po prostu on gra swoim wewnętrznym światem cały czas i ten świat jego jest taki, jak zresztą Zbyszek jest sam, jest taki wrażliwy, lekko rozedrgany, ale równocześnie nie ma w nim śmiecia żadnego. To jest taki świat bardzo czysty wewnętrznie i taka też jest ta muzyka, więc tu mamy wielkie szczęście, że akurat z taką muzyką mam do czynienia. Ale wiadomo, że nowe utwory są różne. Mało tego, są utwory, które są może niekoniecznie dobrymi utworami, może też niekoniecznie złymi. Mogą być utworami nie za bardzo zwracającymi na siebie uwagę, ale ja myślę, że przy dobrym spojrzeniu w każdym takim utworze daje się znaleźć coś, co go może jakoś wyróżnić. Więc myślę, że rolą wykonawcy tutaj, czy dyrygenta, czy instrumentalisty jest popatrzeć, czy na pewno w tym utworze nie ma czegoś takiego, a jak coś takiego jest, to dojrzeć, wyłowić i potrafić na tym oprzeć interpretację, tak żeby ona jednak wzbudziła zainteresowanie tym, co w tym utworze jest nowe, chociaż nawet być może on w całości nie będzie utworem wartym jakiegoś szczególnego zapamiętania, ale w doraźnym kontakcie, podczas wykonania, które słyszymy, można czymś zwrócić na niego uwagę.
Właśnie, bo w nas jest coś takiego, że patrzymy ciągle wstecz w muzykę, prawda? Że bardzo boimy się tej muzyki nowej.
No tak, ale z drugiej strony akurat niedawno rozmawiałem w Kielcach, gdzie tam chodziłem po jakichś antykwariatach, bo lubię chodzić po antykwariatach i z Przemiłem, właścicielem takiego antykwariatu, sobie ucięliśmy taką pogawędkę, z której wynikło, że właściwie w tej chwili to wartościową rzeczą staje się właśnie oglądanie wstecz. Coś takiego dziwnego się zrobiło. To znaczy spoglądanie w przód ma jakiś związek z budowaniem świata, z progresją świata, ale niekoniecznie jest jakieś takie wewnętrznie bogacące i wewnętrznie wartościowe. I zresztą on mówił, że coś takiego jest, że coraz więcej ludzi zaczyna krążyć, również młodych, po antykwariatach, jednak w poszukaniu czegoś takiego, co w tym świecie takim oszalałym i takim bardzo technologicznym i takim bardzo niereligijnym, mówię nie w sensie jakiejkolwiek religii, w ogóle mówię o religii bez Pana Boga, o jakimś takim stosunku do czegoś, do siebie, do świata, do ludzi dookoła, do wartości. Można mieć taki stosunek, który ja nazywam religijnym, absolutnie będąc człowiekiem niewierzącym w żadnego upostaciowanego Pana Boga, wszystko innego, jaka religia by go wyprodukowała na nasz w końcu użytek, bo to jest przecież taka podpórka przede wszystkim, a piękna być może, jak ktoś to robi też pięknie, można też wierzyć pięknie, można wierzyć szmatławo, to są po prostu wszystko jakieś możliwości. W każdym razie mówiliśmy, że właśnie młodzi ludzie też zaczynają przychodzić i z tym się interesować, no i wymyśliliśmy tylko, że coś takiego jest, że taka postawa to nie jest bardzo wygodna postawa, znaczy postawa, która zaczyna szukać podobnych albo też dopominać się o podobne wartości, które były w takiej kulturze trochę patrzącej do tyłu. No i wymyślimy się, że jest to bardzo prosta sprawa, to znaczy powinny chodzić takie komisje po domach i jak tam stoją jakieś antyki, jakieś stare obrazy, buch, łupnąć podatek, bo to niebezpieczne, pieniądze w państwie są bardzo potrzebne, więc dlaczego tego nie zrobić?
To co z tą muzyką? Możemy iść trochę do przodu, czy rzeczywiście ciągle będziemy wspaniale grać, jeszcze wspaniale grać Mozarta, Beethovena, Chopina?
Ja myślę, że będziemy wszystkim i Mozarta, i Beethovena, i Chopina grać coraz bardziej inaczej. To znaczy chyba dosyć słusznie z takiego podejścia interpretacyjnego, które skłaniało się do szukania interpretacji w rodzaju takiej, która by pokazała nam, jak to było grane w czasach, kiedy to powstawało. Coraz bardziej jednak wszyscy przechylają się na stronę takiej interpretacji, która pokazuje, co z odbiorem i z wartościami, z formą, z materiałem muzycznym, z tym, co konstytuuje dane dzieło sztuki, dany utwór muzyczny, robi nasza teraźniejsza rzeczywistość. To znaczy, jakie cechy tego, czy też jakie wartości w tym dziele dzisiaj się bardziej uwypuklają, niż być może uwypuklały się wtedy, kiedy to było pisane. Na przykład w muzyce klasycznej na pewno, jak ona była pisana, bardziej dominowało myślenie motywem i to tak pewnie było grane. Dzisiaj na pewno szukamy bardziej powiązania pomiędzy tym, czyli jakby drogi w stronę budowy formy. I to taka prosta różnica, a na pewno oczywista.
Ewa Domska rozmawiała dzisiaj z profesorem Wojciechem Michniewskim. To wielka radość, że pan profesor może uczyć może inaczej, że Akademia Muzyczna tak może gościć tak znakomitego profesora i dyrygenta. Wojciech Michniewski, który jutro poprowadzi koncert jubileuszowy, a już jutro rano jestem umówiona z profesorem Zbigniewem Bargielskim.
Drugim jubilatem właśnie.
Tak jest, na rozmowę o przemijającym czasie mimo wszystko. Ta rozmowa jutro na naszej antenie, również w salonie klasycznym po godzinie 22. A teraz zaproszenie na Baroque Night.
Ewa Witczak, Dni Muzyki Dawnej trwają. Tym razem będziemy Państwa zapraszać na noc barokową, byśmy powiedzieli po polsku, prawda?
Tak, w niedzielę o godzinie 18 w Auli na Słowackiego odbędzie się koncert zatytułowany Baroque Night. Gwiazdami wieczoru będzie flet traverso oraz wiolonczela barokowa, bo teraz tacy profesorowie przyjechali i będą prowadzić warsztaty. Flet traverso jest to taki przodek fletu poprzecznego, metalowego, który dobrze znamy dzisiaj i jest on zrobiony z drewna, z specjalnego drewna, które jest bardzo wytrzymałe. Brzmienie jego jest zupełnie inne niż jesteśmy przyzwyczajeni obecnie do fletów współczesnych. Jest bardziej takie intymne, przytłumione. Zupełnie odmienna jest również technika palcowania. Nie ma tam żadnych klap, jedynie same otwory i przez to jakby sposób gry jest zupełnie różny od tego, którego się uczy na współczesnych instrumentach. Wiolonczela barokowa natomiast, mimo że wygląda tak samo jak współczesny instrument, również nie jest do końca taka sama, gdyż posiada struny jelitowe, nie metalowe. Gra się troszkę innym smyczkiem, który zamiast być wygięty do włosia jest wygięty w łuk, przez co artykulacja jest dużo bardziej delikatna i jakby umożliwia grę na tych strunach jelitowych. No i przede wszystkim gra się bez nóżki, czyli trzeba trzymać instrument siłą własnych mięśni.
To dosyć ważne, jeśli chodzi o fizyczne obsługiwanie, że tak powiem, instrumentu.
No to jest pierwsza rzecz, którą człowiek najbardziej odczuwa, gdy zaczyna grać na tym dawnym instrumencie, że nogi zaczynają drżeć po kilku godzinach gry i trzeba się fizycznie niestety do tego przygotować. I chcemy właśnie zaprezentować teraz szerszemu gronu te dwa instrumenty, gdyż jakby formuła tych Dni Muzyki Dawnej, które były znane z poprzednich lat, gdzie cały festiwal jakby był zawarty w jednym czy w dwóch tygodniach, rozciągnął nam się teraz na cały rok. I jakby co miesiąc każda klasa instrumentów dawnych z naszej akademii prezentuje się po prostu w formie koncertów, czy właśnie seminariów, wykładów. I teraz przyszedł czas na wiolonczelę i flet.
Flet traverso i wiolonczela to instrumenty, które będą królować w niedzielę podczas koncertu. Powiedzmy, cóż to będą za utwory, no i kto będzie na nich grał.
Koncert będzie przepełniony głównie muzyką Telemana, gdyż jest teraz rok Telemana i jakby chcąc uczcić właśnie pamięć, poświęciliśmy cały koncert temu kompozytorowi. No i jakby hitem wieczoru będzie oczywiście występ naszych profesorów, czyli Markusa Mullenbecka na wiolonczeli barokowej i Michaela Schmidt-Kasdorfa na flecie traverso. Oczywiście oprócz nich będą występować studenci, doktoranci, no i będziemy się starali zrobić taką specjalną atmosferę. Zobaczymy, czy to się uda. Zapraszam wszystkich serdecznie na godzinę 18 w tą niedzielę do Auli przy ulicy Słowackiego do Akademii Muzycznej.
Telemann i jego utwory. Czego słucha słuchacz, który może nie jest obeznany zbyt dobrze z muzyką, dawno może się spodziewać. Mówiliśmy o tym, że to są specyficzne instrumenty, są o wiele cichsze w brzmieniu niż te współczesne, tak więc cała też atmosfera robi się bardziej kameralna w tym momencie.
Tak, i stąd też wybór niewielkiej sali koncertowej, a mniejszej auli, gdzie można jakby bardziej ten nastrój wykreować i jakby wspólnie ze słuchaczami oddać się takiemu domowemu muzykowaniu, bo kiedyś taka była praktyka, prawda, że ta muzyka barokowa to jednak była taka domowa muzyka. No i czego można się spodziewać po Telemanie? Na pewno dużej dozy humoru i zaskoczenia, gdyż jest to muzyka z jednej strony bardzo bliska i podobna do Vivaldiego, do takiej muzyki rozrywkowej tamtych czasów, a z drugiej strony ma przepiękne, niesamowicie przepiękne melodie, które no aż czasem zaskakują, że można coś takiego wymyślić. Więc myślę, że nikt się nie będzie nudził i że dzięki temu koncertowi będzie można dużo lepiej poznać i zrozumieć, o co chodzi z całym Telemanem.
Czyli melodia, bardzo kameralne brzmienia i dowcip w muzyce, humor w muzyce. To bardzo już piękny prognostyk na ten koncert. Można odpocząć się, zrelaksować.
Myślę, że tak, i taką anegdotę mogę opowiedzieć z naszych innych koncertów, że zawsze, gdy są jakieś dzieci i gdy zaczynamy grać Telemana, to one jakby podchodzą do nas coraz bliżej i wręcz zaczynają tańczyć. Pamiętam dwa takie koncerty, że właśnie ochrzciliśmy jeden utwór mianem Krasnala, bo po prostu na każdym koncercie jakieś dziecko przychodziło i po prostu zaczynało tańczyć do tego, co my graliśmy, więc mam nadzieję, że również tutaj uda nam się wykreować taką ciekawą atmosferę.
Baroque Night, tak nazwaliście ten koncert?
Tak, będzie to koncert właśnie w niedzielę, no może nie dosłownie o tam 24 czy 20 w nocy, ale
to, żeby już, dzieci miały szansę.
Tak, ale już właśnie popołudniową porą. Sala, aula właśnie na Słowackiego umożliwia pewne zaciemnienie i zrobienie pewnego nastroju. Zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie, ale nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, więc zapraszam serdecznie.
Wstęp jest wolny?
Wstęp jest bezpłatny. Wszystko odbywa się w ramach Dni Muzyki Dawnej, które są festiwalem muzyki dawnej organizowanym przez Akademię Muzyczną oraz kierowany przez profesor Urszulę Bartkiewicz.
Trochę więcej pracy was kosztują te Dni Muzyki Dawnej, bo teraz co miesiąc właściwie kolejny koncert to jest wyzwanie, ale z drugiej strony też radość, że ta muzyka będzie brzmiała przez cały rok.
Myślę, że tak i że łatwiej wtedy skupić słuchaczy na poszczególnych instrumentach, jakby przedstawić je po kolei, bo nieraz w całej orkiestrze czy w jakimś większym przedstawieniu to wszystko może umknąć, a tak to każda klasa, każdy profesor ma szansę przedstawić właśnie siebie i ten swój ukochany, wymarzony instrument. No a przez to jakby słuchacze też się przyzwyczajają, że cały czas coś się dzieje, że ta muzyka dawna jest nierozerwalnie związana z Bydgoszczą, z naszą akademią, bo te koncerty nie tylko odbywają się na akademii, ale również i w kościołach i w innych miejscach, o czym będziemy informować na bieżąco. Ale myślę, że mając taką katedrę i takie zaplecze profesorskie i studenckie, aż szkoda z tego nie skorzystać i nie wykorzystać w ten sposób.
I też pokazać ludziom, że ta muzyka nie jest tylko waszą pasją, ale może stać się pasją innych.
Myślę, że tak i że teraz coraz więcej ludzi przekonuje się do niej, bo kiedyś było to może muzyka dla zamkniętego grona, może niekoniecznie odpowiednio wykonywana, albo nie było środków, instrumentów do tego, żeby wykonać ją odpowiednio. I myślę, że no jest to muzyka na pewno bardzo emocjonalna. To nie da się powiedzieć, że to jest po prostu ładne, czy brzydkie, czy takie, czy inne. Jest po prostu tak różnobarwne, że każdy znajdzie coś dla siebie po prostu.
Jak państwo słyszą, z jaką pasją i radością o tym mówi pani Ewa Witczak, to już wiedzą, że będzie to koncert wyjątkowy i że muzyka dawna rzeczywiście warta jest słuchania. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję
i zapraszamy
również
jeszcze raz państwa. Niedziela, godzina
18, sala, aula na Słowackiego.
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Noc barokowa, czyli Baroque Night. Zachęcamy państwa serdecznie. No i teraz trzeci temat.
I zaproszenie. W najbliższy czwartek w Filharmonii Pomorskiej we Foyer odbędzie się kolejna odsłona, bo to będzie kolejny koncert w ramach projektu Muzyka Naszych Czasów. Z pomysłodawczynią rozmawiałyśmy, również z psychologiem muzyki rozmawiałyśmy, tak więc czas na gospodarza tego spotkania.
A tym gospodarzem jest pani dyrektor Ewa Stomporek-Pospiech, szefowa Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, jednej z sześciu szkół, które w tym projekcie uczestniczą, co trzeba podkreślić wężykiem, bardzo się z tego cieszymy.
Tak, od kilku miesięcy pracujemy nad tym projektem Muzyka Naszych Czasów. dotarł do Bydgoszczy. Tak się cieszymy bardzo, ponieważ zostaliśmy w jakiś sposób może wyróżnieni, bo jest tylko 6 akademii w Polsce i 6 szkół średnich, więc jest to jakoś pewnego rodzaju rzeczywiście taka radość i tak jak mówię, wyróżnienie. Program uważam jest bardzo dobry, szczególnie teraz w wieku, w którym żyjemy. Jest strasznie dużo młodych kompozytorów, którzy tak naprawdę, tak jak kiedyś w baroku czy w klasycyzmie, no mieli zdecydowanie trudniej, bo aż tylu pewnie wykonań swoich utworów nie mieli i nie zawsze byli dobrze przyjęci. Teraz jest to troszeczkę inaczej. Właśnie dzięki temu, że jest ten program, nasi kompozytorzy młodzi, też wybrani, swoje kompozycje przedstawiają poprzez młodych uczniów szkół średnich czy akademików. Czyli usłyszą utwory, które napisali, w ogóle poprzez pryzmat młodego człowieka, który tak naprawdę, powiedzmy szczerze, nie ma na co dzień kontaktu z muzyką współczesną. A tutaj ja widzę, co się dzieje w naszej szkole. 23 osoby występują, to znaczy 23 uczniów w różnych składach. Jak zobaczyli nuty, no najpierw przerażenie, bo rzeczywiście te faktury współczesnych kompozycji są bardzo różne, niektóre bardzo bogate, niektóre są typowo takie, jak nazwijmy, klasyczne, tak jak w niektórych tam kwintetach dętych. Natomiast przerażenie, ale to przerażenie już zginęło, bo wczoraj był taki moment, że mogliśmy ich posłuchać pierwszy raz. Oczywiście trzeba jeszcze dużo wprowadzić spokoju, dużo kontemplacji, bo żeby na przykład przekazać spokojny utwór, taką kontemplację w tym utworze, no to trzeba samemu być spokojnym, samemu coś przeżyć. Oni jeszcze nie do końca cokolwiek przeżyli takiego, ale przy uwagach i przy prowadzeniu pedagogów wyznaczonych do tego celu, no uczniowie się bardzo starają. Ja się z tego bardzo cieszę. Oni pewnie do dzisiaj nie wiedzą, co się dzieje, ale myślę, że jak cała ta otoczka, czyli te programy, ten koncert filharmonii, książeczki o nich, bo mieli na przykład napisać swoje życiorysy, uczniowie, te życiorysy to są, powiedzmy sobie, u niektórych bardziej bogate, u niektórych bardzo takie króciusieńkie, to oni dopiero za parę lat dowiedzą się, przeżyją to, co się wydarzy 30 marca.
No, pani dyrektor zapewnia swoim uczniom dużo takiej adrenaliny, bo tych wyzwań, konkursów, przesłuchań, szkoła organizuje kursów mistrzowskich bardzo wiele, więc może to wyzwanie rzeczywiście wielkie dla tych młodych ludzi jest jednak trochę, że tak powiem, oswojone przez te wszystkie inne wydarzenia, które się tu dzieją.
Tak, zgadza się. Jest rzeczywiście duży ruch i to nie tylko oni odczuwają, ale odczuwają również też pedagodzy, ale uważam, że młody człowiek w tym wieku, w takim nowym wieku, musi dużo grać, musi mieć dużo kontaktu, dużo przeżywać. Po prostu jest mu to potrzebne do dalszej edukacji, bo jeżeli pójdą do jakiejkolwiek akademii, czy to w Polsce, czy za granicą, przecież powiedzmy sobie, poziom jest bardzo wysoki, więc jeżeli byśmy go tak zostawili na takim poziomie, załóżmy średnim, bez tych zewnętrznych bodźców, bez tych mistrzów, którzy tu przyjeżdżają, bez tego szerszego spojrzenia na utwór klasyczny, na muzykę współczesną, no to on dopiero tam się będzie uczył. To już jest za późno, w tym momencie, gdzie żyjemy. Kiedyś było inaczej. Ja powiem może taki kawałek, bardzo mały kawałek historii, ale im to powiedziałam, kiedy ogłosiłam, było to spotkanie na temat muzyki tego projektu, to ja dlatego się cieszę, że ja w swoim życiu miałam okazję przeżywać to, już nie powiem ile lat temu, w Akademii w Krakowie, gdzie zastającym kompozytorem był Krzysztof Meyer, gdzie dla nas oglądanie na egzaminie, trzeba było zdawać egzamin z form muzycznych i my zdawaliśmy w ten sposób, że leżały partytury i było wiadomo, że partytury kolorowe to jest Krzysztof Penderecki, że myśmy w ten sposób go poznawali. I dla mnie na przykład Krzysztof Meyer do dzisiaj wszyscy mówią, jaki nie, normalny człowiek, na kształceniu słuchu nam aplikował, że tak powiem, swoje symfonie współczesne. I to do dzisiaj pamiętamy i inaczej patrzymy na to, czy nam się podoba, czy nie. Bo teraz, czy muzyka współczesna wszystkim się podoba, czy wszyscy przeżywamy, to już jest inny problem. To problem indywidualny, jak my jesteśmy do tego nastawieni, jak przeżyliśmy, co graliśmy i tak dalej, i tak dalej. Poza tym kontakt z kompozytorem. My jesteśmy w szczęśliwym położeniu, bo mamy w naszej szkole Michała Dobrzyńskiego, Marcina Gumiele, Sławomira Opalińskiego i mamy na co dzień tych kompozytorów. Ja nawet mówię, że nasza młodzież po prostu chwilami nie wie, że on jest takim wielkim, na przykład pan Michał Dobrzyński, że tu opera, tu Wiedeń, tu to. Ja mówię, czy wy sobie zdaje? Ano rzeczywiście. A przy tej okazji grają jego utwory z nauczycielem, prawda? Tam Smugi Cienia, czy któryś utwór i tak dalej, więc to ja nie widzę tutaj minusów. I trzeba się sprężyć. Młody człowiek jest do tego, żeby był przygotowany do takiego sprężania, do trochę większej adrenaliny. Bo taki jest czas.
Koncert w ramach projektu Muzyka Naszych Czasów we foyer Filharmonii Pomorskiej w najbliższy czwartek o godzinie 19. A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję Państwu, jak zwykle, Wieczór Muzyki Polskiej. Ale wszak przypada niedługo rocznica urodzin Jana Sebastiana Bacha. Pomyślałam sobie, że warto byłoby do bachowskiego pierwowzoru wrócić, słuchając muzyki baroku, ale z drugiej strony wszak żaden z twórców nie dorównuje geniuszowi z Lipska. Żaden z twórców tej epoki, przyrównywany do arcydzieł Jana Sebastiana Bacha, nie wygląda dość barwnie, dość indywidualnie. Wszak Jan Sebastian Bach to kompozytor jedyny w swoim rodzaju. Ale niezależnie od tego, warto sięgać po literaturę powstającą w czasach bachowskich. Warto słuchać muzyki tych, którzy pewnie nigdy we współzawodnictwie z wielkim Janem Sebastianem Bachem nie stanęliby. Ale warto tej muzyki słuchać i przywoływać nie tylko jako reminiscencję owego doskonałego stylu, ale jako twórczość równorzędną, taką, która pełni rolę w określonych realiach kultury muzycznej. W Polsce wieku XVIII twórców piszących, komponujących w stylu barokowym wydaje się, że nie było zbyt wielu. A jednak prześledzenie archiwaliów, prześledzenie klasztornych bibliotek wskazuje na coraz powszechniej weryfikowaną opinię o tym, że życie muzyczne w XVIII-wiecznej Polsce to jedynie marne echo tego, co działo się w Niemczech czy we Włoszech. Okazuje się, że polska literatura tego czasu naprawdę pozostawiła nam może nie obfite, ale znaczące ślady świetnej, wartej zauważenia, po prostu pięknej muzyki. Rozpoczniemy od utworu kompozytora znanego z nazwiska, znanego już od początku XX wieku, twórcy, o którym, jak często bywa w przypadku kompozytorów tej epoki, niewiele wiadomo. Maciej Herman Wronowicz to jeden z tych kompozytorów, których dorobek i życie znamy bardzo wyrywkowo. Ale wart zauważenia, szczególnie w kontekście regionalnym, bowiem w latach 80. XVII i XVIII wieku był związany z kapelą katedralną we Włocławku. To ośrodek, który wówczas organizował znakomity zespół instrumentalny, wówczas był w fazie, w stadium organizacji i po Wronowiczu pozostało niewiele utworów zachowanych, świadczących nie tylko o warsztacie kompozytorskim tego twórcy, ale także o walorach ówczesnej włocławskiej katedralnej kapeli. W każdym razie wypada zaznaczyć, że Wronowicz znany był potem w wieku XVII i na początku wieku XVIII w różnych ośrodkach. Jego utwory nadmieniane są w literaturze niemieckiej, w Czechach. Kompozycje Wronowicza to dzieła, które reprezentują bardzo modny w wieku XVII i na początku XVIII typ koncertu kościelnego. Koncert kościelny to taka forma wieloodcinkowa, utworów, które mają taką cechę, że pokazują różnorodność stylu barokowego. Z jednej strony upodobanie do stylu concertare, czyli współzawodnictwa głosu solowego bądź instrumentów, a z drugiej pokazują upodobanie do pięknych, lirycznych melodii, a także tanecznych, bardzo często wirtuozowskich rytmów. Tę różnorodność, bardzo często zestawianą na zasadzie kontrastu w jednym utworze, odnajdujemy w kompozycjach także Macieja Wronowicza. I oto dwa przykłady, oba zaczerpnięte z utworów skomponowanych do tekstów psalmodycznych. Na początku przepiękny psalm De Profundis, psalm 130, bardzo emocjonalny, bardzo bogaty harmonicznie. W niskim rejestrze partii basowych odnajdujemy błagalne modlitwy. I drugi fragment to psalm 116, łączący technikę koncertującą z motywami zaczerpniętymi ze źródła muzyki sakralnej, jakim był jeszcze w XVII i w XVIII wieku chorał gregoriański. To połączenie w czasach Wronowicza nieczęste, a jednak wskazujące na źródła muzyki, które dla owego kompozytora były niezwykle ważne. To jest zjawisko, które obserwujemy u największych kompozytorów tych czasów, między innymi u Claudio Monteverdiego. Okazuje się, że najprawdopodobniej Wronowicz musiał znać arcydzieła muzyki barokowej i opierać się na znakomitych wzorcach europejskiej literatury. Zatem dzisiaj dwa fragmenty utworu Macieja Wronowicza, dwa psalmy z jego dorobku literatury wokalno-instrumentalnej, psalm pokutny De Profundis i pochwalny Laudate Dominum. Gra zespół Concerto Polacco pod dyrekcją Marka Toporowskiego.
Yeah.
Kira Boreczko i Bogdan Makal byli wykonawcami psalmów Macieja Wronowicza, polskiego kompozytora działającego między innymi w kapeli włocławskiej u schyłku wieku XVII. A teraz twórczość początku wieku XVIII i to twórczość innego ośrodka. Kompozycje autora, który pojawia się w 1747 roku jako organista w kapeli jasnogórskiej. To Wawrzyniec Neumann. Wiadomo o nim, że był świeckim muzykiem i pełnił rolę magistra kapelle. Był jednym z dwóch dyrygentów, którzy wymieniani są właśnie jako wielce znaczący dla działalności kapeli jasnogórskiej w wieku XVIII i XIX. Wawrzyniec Neumann był autorem wielu kompozycji, bo jego utwory, cykle mszalne, figurują w katalogach dzieł zachowanych z wieku XIX. Do naszych czasów jednak w rękopisach i z możliwością wykonywania zachowało się kilka utworów, to jest msza w tonacji C-dur i nieszpory wyznawców i nieszpory apostołów. To jest działalność, która pokazuje aktywność Wawrzyńca Neumanna jako twórcy piszącego nie tylko kompozycje użytkowe na potrzeby kapeli, ale także muzyka, która wskazuje, że Wawrzyniec Neumann działający w XVIII wieku, także jak wielu twórców tej epoki, wzorował się na najlepszych wzorach tamtych czasów, że jego kompozycje świetnie realizujące różne rodzaje stylu barokowego wskazują świetny warsztat kompozytorski autora, ale także modne i wyraziste prądy w muzyce artystycznej, w muzyce barokowej. I tak oto w owych nieszporach odnajdujemy przepiękne fragmenty, przepiękne psalmy, Dixit Dominus i potem Magnificat wskazujące na znakomitą znajomość stylu koncertującego, a słuchając owego finałowego Magnificat z nieszporów o apostołach Wawrzyńca Neumanna, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pobrzmiewają tu echa bachowskiego fenomenu. Zatem muzyka jasnogórska, muzyka rozbrzmiewająca w XVIII wieku, grywana przez kapelę Claromontana, kompozycję Wawrzyńca Neumanna, Vespre de Apostolis, czyli Nieszpory o apostołach, dwie części, Dixit Dominus i Magnificat. Śpiewają Katarzyna Wiwer, Agnieszka Monasterska, Maciej Gocman i Mariusz Godlewski. Towarzyszy im kapela Leopolis i konsorcjum Sedinum pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego. Były to fragmenty Vespre de Apostolis, czyli nieszporów o apostołach, Wawrzyńca Neumana, XVIII-wiecznego kompozytora działającego na Jasnej Górze. I wreszcie Andrzej Siewiński, twórca, o którym wiemy jeszcze mniej niż o poprzednich dwóch autorach. Szczegółów biografii znamy bardzo niewiele, znamy też kilka kompozycji sygnowanych Siewiński lub Siwiński, kompozycji zachowanych w bibliotekach, w zbiorach, które dokumentują działalność kompozytorów na przełomie XVII i XVIII wieku. Wiadomo, że rok 1713 to data, gdy Siewiński już działał, a rok 1726 to rok, w którym zaprzestał on działalności, w każdym razie pod jego kompozycjami, pod rekwiem jego autorstwa umieszczono znaczący wpis Requiescant in pace. W każdym razie twórczość Siewińskiego, skromna ilościowo, pokazuje nam dobrą jakość kompozytorską utworów, które opracowane są według dawnych wzorców dialogu chorału gregoriańskiego i stylu koncertującego. To kompozycje pokazujące przepiękne nie tylko zastosowanie stylu koncertującego, zastosowanie stylu motetowego, ale także stylu koncertującego, szczególnie w kompozycji typu mszalnego. Za chwilę posłuchamy dwóch fragmentów kompozycji Andrzeja Siewińskiego. Najpierw będzie to motet Ave Regina Celorum, witaj niebios, królowo, pani aniołów, różdżko, witaj bramo, jasność zrodziłaś światu, ciesz się, panno chwalebna, witaj najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. W antyfona wykonywana przy nieszporach do okresu, do środy Wielkiego Tygodnia jest stałym fragmentem liturgii godzin i umuzyczniana była często przez kompozytorów różnych epok. Owa antyfona pokazuje, jak Siewiński dialoguje zarówno z muzyczną tradycją, jak i z nowoczesnym barokowym stylem. Zatem Andrzej Siewiński, antyfona maryjna Ave Regina Celorum w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Diletto z Holi Gregoriana Sancti Casimiri pod dyrekcją Anny Moniuszko.
Thank you.
Była to antyfona Maryjna de Beata Marie Virgine, Ave Regina Celorum Andrzeja Siewińskiego. I tego samego autora na zakończenie dzisiejszego spotkania z polską muzyką barochową fragment hymnu na nieszpory Salve Orlogium na 7 głosów. Witaj zegarze, w którym nazad słońce jest cofnione 10 linii, gdy słowo wcielone, aby człowiek z padołu powstał wywyższony, niewiele od aniołów jest on umniejszony. Piękny tekst nieszporów, wykonywany w stylu koncertującym, w stylu, w którym nie tylko kunszt muzyki wokalnej, ale także dobre operowanie zespołem instrumentalnym wskazuje na to, że w twórczości kompozytorów związanych z kolegium jezuickimi, bowiem najprawdopodobniej z jezuitami związany był Andrzej Siewiński, rozwijała się wysoce wartościowa artystycznie muzyka komponowana w wieku XVII i na początku wieku XVIII. Zatem piękny przykład polskiej twórczości barokowej w utworze Andrzeja Siewińskiego w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Diletto z Holi Gregoriana Santi Casimiri i Anny Moniuszko jako dyrygenta całości. A na kolejny wieczór, także z muzyką polską, zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.